Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem w ostatniej prostej. Zajrzymy nad stadion imienia Edwarda Jancarza, bo przecież w piątek Stal Gorzów, moje Bermudy Stal Gorzów, już mogła rozpocząć treningi na swoim torze. Była też informacja transferowa. Informacja transferowa, właściwie kontraktowa, pojawiła się też ze strony koszykarek. Będzie rozmowa z naszą panią kapitan Katarzyną Dźwigalską i będzie jeszcze jedna informacja transferowa z lekkiej atletyki, także zajrzymy do sportu walki, a konkretnie do klubu kickboxingu i taekwondo, a raz również do tego, co słychać w siatkówce plażowej, jeżeli chodzi o kukułę naszą popularną. No ale zaczniemy od Żużla. W piątek, tak jak powiedziałem, pierwszy trening żużlowców moje Bermudy Stali Gorzów. Trening trwał 6 godzin. Byli oczywiście zawodnicy w komplecie, a raportował nam, jak to wyglądało, trener Stali Stanisław Chomski.
10:30 chłopacy wystartowali w pierwszej sesji. Jeździli 3 godziny. Jazdy były indywidualne. Dwójka na torze z zachowaniem wszystkich obostrzeń regulaminu sanitarnego. Godzina przerwy. I następna sesja, która dosłownie kilka minut temu się skończyła.
Nie było jazdy w czwórkę?
To jest pierwszy trening. No, skala stopniowania trudności musi narastać z biegiem czasu. No, przecież nie od razu wszystko się robi na raz. No, powoli. No. Trzeba najpierw się wjeździć, trzeba poczuć tor, poczuć sprzęt, poczuć swój organizm, jak reaguje, przyjdzie czas, że będzie jazda spod taśmy. To nie jest sam w sobie cel, że nagle wszyscy wystartowali i już się spotykałem pod taśmą, nie?
Wszystko odbyło się szczęśliwie, bo wiadomo, no speedway jakby nie było, to sport bardzo niebezpieczny. Zawodnicy jeździli, nie wiem, na 80-90%, nie było żadnych wypadków?
To trzeba się zapytać, na ile procent wyjechali od razu, jakby można powiedzieć wczoraj czy przedwczoraj skończyli jazdy treningowe czy zawody. No, tor w odróżnieniu od tego, co jest zawsze nawiozne, nie miał żadnych niespodzianek. Równy, gładki, także skala trudności, jeżeli chodzi o warunki torowe, to była żadna. Także tu nie było żadnych niespodzianek. Dwa uślizgi były tylko na wilgotnym torze, ale bez żadnych konsekwencji. Także nie było żadnych niebezpiecznych sytuacji.
Zawodnicy korzystali ze wszystkich swoich motocykli? Mieli więcej tych motocykli niż zazwyczaj?
Nie, no oczywiście, że nie. No przecież pierwsza jazda to jest po prostu, tak jak wcześniej powiedziałem, no wtedy sobie rozpoznanie swoich możliwości w danych warunkach, że warunki były dobre. Także nikt nie wyciągnął sprzętu, który przewidywany jest na rywalizacji podczas zawodów. No to sprzęt typowo treningowy, aczkolwiek no, każdy próbował różne poczynać zmiany, czy w motocyklach, czy w technice jazdy, po to, żeby no, wyciągnąć później sobie wnioski po analizie i przejść do następnej fazy.
Kiedy pojawiłem się pod stadionem, dowiedziałem się, że ten trening będzie trwał bardzo, bardzo, bardzo długo i się tak zastanawiałem, czy zawodnicy będą mieli na tyle siły, żeby tak długo jeździć. Czy oni jeździli rzeczywiście bardzo długo, każdy indywidualnie, dłużej niż zazwyczaj?
Jeżeli trening się zaczął o 10:30, a skończył się o godzinie 16:10, no to chyba wystarczająca dawka jest, także nie można też przesadzać. To prawda, zawodnicy byli po bardzo długim okresie przygotowawczym. Psychika oczekiwania nastawienia była do granic wytrzymałości nastawiona, także to ciśnienie zeszło, a skutki tych treningów, czyli czy jakieś ewentualnie bóle mięśniowe czy inne dolegliwości jutro mogą wyjść, także zobaczymy, jak to zniesie.
Tyle trener Stanisław Chomski. Trening oczywiście był zamknięty dla mediów, stąd łączyliśmy się też z trenerem telefonicznie, ale tak się złożyło, że w piątek było też takie wydarzenie, że w gościach u Bartosza Zmarzlika w jego Kinicach był prezydent Rzeczpospolitej. No i przy okazji tego sobie porozmawialiśmy, no, oczywiście o tej wizycie prezydenta Rzeczpospolitej, ale także rozmawialiśmy o pierwszym treningu z Bartoszem Zmarzlikiem. No, był taki mocno intensywny dzień dla lidera, kapitana Stali Gorzów. No więc posłuchajmy, co mówił Bartosz Zmarzlik o wizycie tego, można powiedzieć, wyjątkowego gościa, ale także właśnie o pierwszym treningu.
Niecodzienna wizyta, na pewno trochę niespodziewana, ale bardzo miła, że tutaj taka, no, głowa państwa przyjechała w moje skromne progi. Wręczyła mi tutaj taki obraz od prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. No i ogólnie całe wydarzenie takie, no, niecodzienne na pewno, i teraz nawet za dużo, nawet nie wiem, co mam powiedzieć, bo tak jak mówię, no pierwszy raz mnie takie coś spotkało i niecodziennie się to na pewno spotyka i nie każdego, więc no bardzo miłe i fajne uczucia. No, bardzo dużo rozmawialiśmy o motocyklach, a tym bardziej, że jak mnie ktoś zapytał o motocykl, to ja bardzo obszernie ciągnę temat, bo bardzo lubię o tym mówić i w ogóle, a nawet był, widziałem, zainteresowany i pamiętał moje daty moich medali w Mistrzostwach Świata, także gdzieś tam na pewno zaczerpnął informacje.
Wrócą na trybuny w czerwcu, to dla Ciebie jako zawodnika dobra wiadomość. No właśnie to widowisko sportowe chyba zyska.
Zdecydowanie tak. Na dzień dzisiejszy 25%. Zawsze coś, też fajna sprawa, myślę, dla ludzi i też i dla nas, bo na pewno będzie się lepiej jechać z jakąkolwiek publicznością niż w ogóle, bo to jest zawsze dla nas ósmy taki zawodnik, i który nas zawsze mobilizuje i mamy dla kogo jechać. Także ja się z tego powodu na pewno bardzo cieszę.
Dzisiaj mieliście pierwszy zastępy, taki trening, można powiedzieć, dla mediów. I jak było?
No świetnie, no nie widać mojego uśmiechu, ale po prostu uśmiech jest od ucha do ucha i nie mogę się doczekać jutrzejszego nawet dnia, bo ponownie będziemy kręcić kółka, także świetna sprawa i w końcu się doczekałem. Dla nas wszystkich nieco inny, dziwny czas, ale po prostu trzeba to przetrwać i bądźmy wszyscy dobrej myśli.
Bardzo słusza sezon, też broni tytułu mistrzowskiego. To jest dla Ciebie największe wyzwanie, czy jednak bardziej sukcesy klubowe?
Jedno i drugie jest dla mnie dużym wyzwaniem i wyzwanie, które chcę podołać i zaprezentować się wszędzie po prostu bardzo dobrze. I zobaczymy, jak to, w jakiej formie wszystko będzie zostawane, rozgrywane, ale będę robił wszystko, co w mojej mocy.
Wracając do treningu, jeżeli chodzi o sprzęt, wszystko funkcjonuje jak trzeba?
Na razie jest pięknie, ślicznie i szybko, jak to na pierwszym treningu, a po tygodniu, co nie, się nie włoży, to powiemy, a jeszcze można byłoby coś tam dostroić, a na pierwszym treningu jakiejś zmiany się nie zrobiło, to wow, lepiej, fajnie, wszystko super, ale takie są właśnie pierwsze treningi i o to właśnie wszystkim chodzi, że też się troszkę mogliśmy w końcu powyginać i zrobić to, co najbardziej kochamy.
Tor w jakim stanie zastaliście dobrym?
Tor był bardzo dobrze przygotowany. Śmialiśmy się, że na pierwsze treningi nigdy takiego toru nie było, bo zawsze wiadomo, te warunki też nie pozwalały. Teraz trochę tego czasu było więcej i naprawdę było fajnie.
Nils Christian Iversen mówił w rozmowie z nami, że może być ciekawie, bo zawodnicy jednak będą przez jakiś czas skoncentrowani tylko na ekstralidze, to może mieć chyba istotny wpływ na dyspozycję zawodników i też przygotowanie sprzętowe.
Możliwe, kto wie, czy tak właśnie nie będzie. No, jak będzie, to się okaże, tak na dobrą sprawę. I ja jestem zawsze, że wolę poczekać i potem dokumentować to wszystko, a za dużo nawet komentować nie ma co, czy to, tylko po prostu trzeba robić swoje.
Też koncentracja, to mniej jeżdżenia, pewnie więcej takiej energii na jedno zadanie.
Koncentracja musi być, była i jest. I to są po prostu taki tok przygotowań, który nic nie zmienia tak na dobrą sprawę, tylko po prostu trzeba to robić, co do Ciebie należy i funkcjonować z tym wszystkim.
Czekasz z niecierpliwością na informacje, jak będzie wyglądał cykl Grand Prix?
No dokładnie tak, także na dzień dzisiejszy nic nam nie pozostaje, tylko czekać, także zobaczymy, co się wydarzy.
Bartek, ostatnie pytanie dotyczące prezydenta. Zna się człowiek na sportach motorowych?
No, zadziwił mnie paroma nawet pytaniami, bo nawet nieraz można stwierdzić po pytaniach, czy coś wiadomo, czy nie wiadomo, ale naprawdę przygotował się widocznie i bardzo fajnie, pozytywnie mogliśmy dużo porozmawiać o silnikach, o motocyklach.
Tyle Bartosz Zmarzlik po tej wizycie. No, w jego ogrodzie w tym to miało wszystko miejsce, ale słyszeliśmy, oprowadzanie było po całych Włościach, w Kinicach zachodniopomorskich, urodzonego w Szczecinie. No, w szpitalu w Szczecinie taki jedyny epizod z tym miastem ma mi indywidualny mistrz świata na żużlu. Wychowanek Staligorzów, tak jak Kamil Brzozowski, który okazuje się, że będzie gościem w Staligorzów, w mojej Bermudy Staligorzów w tym sezonie Ekstraligi. Jest taka możliwość. Wychowanek gorzowskiego klubu podpisał stosowne dokumenty. Niewykluczone, że zawodnik Polonii Bydgoszcz po 14 latach ponownie będzie reprezentował barwy swojego macierzystego klubu.
Wychowankiem Staligorzów i w domu zawsze jest najlepiej niż tutaj. U siebie to u siebie, jak to zawsze mówię, chociaż jestem przyzwyczajony do wszystkich wyjazdów, które tyle kilometrów się robiło przez te lata, ale mimo że minęło 14 lat, kiedy ostatni raz się stali, to takie bardzo miłe uczucie. Mimo że tylko jestem takim gościem, można powiedzieć, że w razie czego nikomu nic nie życzę złego, ale miłe uczucie.
Czy ty może traktujesz tą funkcję gościa jako no swego rodzaju mimo wszystko szansę na powrót do ekstraklasy?
Nie, raczej tego tak nie odbieram. Po prostu nie ma nic obiecanego, że jakiś mecz pojadę czy nie pojadę. Po prostu jestem w razie W tak zwane, ale nie po prostu jakoś nie myślę o tym teraz, czy pojadę w tym meczu, czy nie. Wiadomo, że jeden klub to jest Polonia Bydgoszcz, gdzie tam będę skupiał się na tych rozgrywkach.
A jak u ciebie ze sprzętem? Czy ty masz sprzęt, który nadawałby się do jazdy w ekstraklasie? Czy ten sprzęt różni się mocno od tego, co się używa w drugiej lidze?
Znaczy nie ma czegoś takiego, że sprzęt jest ekstraligowy, czy pierwszoligowy, czy drugoligowy. Każdy, jak kupuje nowy silnik, no to stara się mieć ten silnik przez najlepszego tunera zrobiony. Kwestia jest teraz dopasowana, no i wiadomo, optymalnej formy. Sprzętowo na pewno jestem przygotowany dużo lepiej niż w poprzednich latach, bo na ten sezon zakupiliśmy 3 nowe silniki. W jednym dużo, bardzo pomagał mi Tomek Golob, który wziął ten silnik na siebie.
Tyle Kamil Brzozowski. Przypomnijmy, wychowanek Staligorzów, jeździł tu do 2006 roku, no więc ominął go awans do Ekstraligi, później występował w zespołach z Grudziądza, Gdańska, Torunia, Ostrowa, znowu wrócił do Wybrzeża Gdańsk, później znowu występował w Ostrowie Ostrów Wielkopolski, no a wreszcie trafił do Polonii Bydgoszcz. Z Polonią Bydgoszcz wywalczył awans na zaplecze Ekstraligi, no i ma tam jeździć. No ale jako że w tej sytuacji pojawiła się instytucja gościa dla klubów z Ekstraligi, no to w razie co, gdyby odpukać, coś się wydarzyło, oto Kamil Brzozowski będzie gotowy do jazdy. Zawsze to lepiej, miło zobaczyć wychowanka, już nie mówiąc o tym, że rodowitego gorzowianina, bo no nie wszyscy wychowankowie Staligorzów są też rodowitymi gorzowianinami, ale już nie będziemy zaglądać nikomu w dowód osobisty. Tyle o żużlu w ostatniej prostej. Będzie magazyn żużlowy w środę po godzinie 13. Zapraszam w imieniu Daniela Rutkowskiego. Po przerwie wracamy także z tym programem, a za chwilę będzie koszykówka.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
16 lat temu zespół koszykarek ówczesnego AZS PWSZ awansował, wtedy to się nazywało Fort Germas Ekstraklasa, a później już Energa Basket, Basket Liga Kobiet, Tauron Basket Liga Kobiet, Energa Basket Liga Kobiet i tak dalej. No i tak od tego 2004 roku, no oczywiście jeszcze wcześniej, właściwie od 2001 roku na parkietach pierwszoligowych, a później ekstraklasowych gra w AZS PWSZ, a później w AZS AJP Katarzyna Dźwigalska, no mniej lub bardziej podstawową zawodniczką jest tego klubu. No i pani Katarzyna, która dzisiaj już ma, nie, kobietą wieku się nie wypomina, nieważne, zdecydowała się na kontynuowanie koszykarskiej kariery i występy w kolejnym sezonie w Energa Basket Ligi Kobiet, a ma już na swoim koncie 6 medali, jeżeli dobrze liczę. No i mimo iż zdecydowała się na kontynuację tej kariery, mimo iż, co zauważył Ryszard Rachlewicz, ma obecnie sporo tych obowiązków.
Jak patrzę, tak od razu widzę 3 etaty. Jeden etat w klubie jako koszykarka, drugi etat w szkole jako nauczycielka wychowania fizycznego, no i ten najważniejszy etat jako mama, córka nie chce się oderwać od mamy.
Tak, to ja bym tak to wszystko chyba odwróciła, tą kolejność. Zacznijmy od mama, szkoła, klub, wszystko faktycznie po kolei, ale no ta kwarantanna i ten przymusowy okres tutaj siedzenia w domu gdzieś te dzieci doprowadziła do takiego stanu, że faktycznie ciężko jest się odkleić.
No córka się klei do ciebie niesamowicie, będzie z niej koszykarka?
Do niczego dzieci nie będziemy zmuszać, same wybiorą, co będą chciały robić, ale jak patrzę po ruchach, to faktycznie myślę, że jakiś sport może będzie uprawiać.
No ten kosz, który tam widzę, ten niższy, to chyba specjalnie dla niej, tak?
Tak, to już dla syna był wcześniej kupiony, teraz siostra przejęła pałeczkę i myślę, że bardziej zainteresowana niż starszy, więc trenujemy, ćwiczymy, bawimy się piłkami, biegamy po podwórku, więc cały czas w ruchu.
No mam to szczęście, że jestem gościem u ciebie w domu, bardzo ładna działka. Rozmawialiśmy zanim zaczęliśmy nagrywać, że to można by powiedzieć tak w cudzysłowie uratowało życie, uratowało kondycję.
Trochę tak, gdzieś to takie przymusowe siedzenie w domu zmobilizowało do tego, żeby w tym domu coś zacząć robić i ćwiczyć, bo zawsze w tych sportach zespołowych no, trudno jest samemu gdzieś się wziąć, tak zawsze to jest towarzystwo, zawsze to jest jakaś grupa, inny rodzaj wysiłku. A no, tutaj przymusiło to do tego, że jednak w domu trzeba było zacząć coś robić, więc no, cały czas, aktywnie cały czas staramy się podtrzymywać tą formę, żeby być w dobrej dyspozycji.
Długo trwały negocjacje w sprawie twojego kontraktu, no i co zdecydowało, że dalej będziesz grała w koszykówkę w Ekstraklasie?
To znaczy, jeśli chodzi o negocjacje, to była krótka rozmowa.
2 minuty, 3?
No już tam bez minut, ale dłużej trwało jak gdyby może moja analiza przyszłości, tego co będę robić, jak w ogóle ta przyszłość będzie wyglądać, tak? Bo sezon się skończył tak jak się skończył i zaraz po zakończeniu sezonu, po pierwszej rozmowie z trenerem, myślę, że trener też już nie brał pod uwagę jak gdyby mojej osoby, jeśli chodzi o grę w zespole, bo faktycznie takie miałam odczucia, bo też była wizja gry samą młodzieżą. Ja już z samą młodzieżą, to już jako mama dla niektórych tych dziewczynek mogę tam być, więc to już może byłoby za dużo, ale gdzieś taka mieszanka z czasem, jak zaczęło to się wszystko klarować, gdzieś tam z trenerem później rozmawiałam, że jakieś tam kontrakty będą podpisywać, też może jakieś zagraniczne zawodniczki będą, że będą chcieli mimo wszystko stworzyć zespół do walki o medale, więc wtedy zaczęłam się coraz poważniej nad tym zastanawiać i sama wykonałam telefon do trenera z informacją, że jeżeli byłby zainteresowany i miałby dla mnie jakąś ofertę przygotowaną, to czekam na telefon i możemy usiąść do rozmów. Jak gdyby rozmowy same już długo nie trwały. Kwestia była tego, czy musieliśmy po prostu z mężem wszystko przeanalizować, bo no wracam też do pracy, do szkoły, no bo na tą chwilę to jest no pewna rzecz, tak? I tutaj też mam pracę, a z tym graniem też nie wiadomo, jak to będzie, bo też nie wiadomo, liga wystartuje, nie wystartuje na dzień dzisiejszy, tak? A nie wiadomo, co będzie za 3 miesiące, więc decyzja zapadła, że jeszcze butów na przysłowiowy kołek nie odwieszę i jeszcze rok pogram, bo mimo wszystko no fajnie byłoby też zakończyć karierę tak no przy kibicach, przy tych wszystkich ludziach, z którymi całe życie gdzieś tutaj człowiek się związał i którzy kibicują, są na dobre i na złe i to tak jakoś też może chęć taka właśnie pożegnania się ze wszystkimi na hali, a nie tak tylko po prostu wpisem w internecie czy gdzieś tam na Facebooku podziękować, więc no jest dużo plusów, będzie na pewno też ciężko, ale na to jesteśmy przygotowani. Będziemy walczyć, mam nadzieję, że damy radę.
No właśnie, bo ja tak sobie marzę o takim meczu, w którym wystąpiłyby w jednym zespole właśnie Justyna Żurowska-Cegielska, Agnieszka Szot-Hejmej, Katarzyna Czubak, obecnie Dźwigalska. Coś takiego fajnie by było na koniec chociażby sezonu zorganizować. No i kto wie, czy w tym sezonie nie spotkacie się w jednym zespole.
Myślę, że tak. Myślę, że można byłoby coś takiego zorganizować. Ale wiadomo, teraz no, większość zawodniczek, no każda jest już w swoim miejscu, gdzieś na swoim mieście, na swoim etapie życia i to też nie jest takie proste, żeby wszystkich w jedno miejsce ściągnąć, żeby się zgrać. Sama wiem, że po prostu nawet jak się próbujemy gdzieś 2-3 spotkać, to nie jest łatwo, ale oczywiście, jeżeli coś takiego byłby taki pomysł, to ja jestem jak najbardziej za.
Ja się zastanawiam nad początkiem twojej koszykarskiej drogi, bo jesteś związana z AZS AJP, wcześniej z AZS PWSZ. Od początku istnienia tego klubu nigdy nie miałeś żadnej poważnej kontuzji, z tego co sobie przypominam. Jak to jest możliwe? No bo to przecież prawie 20 lat wyczynowego uprawiania koszykówki.
Ja mam odpukać oczywiście i może chciałabym pominąć w ogóle odpowiedź na takie pytanie, bo no faktycznie gdzieś...
Ale jakieś chyba drobne urazy były.
No to mikrourazy zdarzają się zawsze w sporcie. I to podkręcenie stawu skokowego, czy ja miałam gdzieś tam też problemy z plecami. Ale no takiej poważniejszej kontuzji odpukać nie było i to też był jeden z takich właśnie aspektów, na którym się zastanawiałam długo przed tym sezonem, bo mówię, kurczę, no tak fajnie całą tą swoją karierę człowiek bez tej kontuzji jakoś przetrwał i teraz no jeszcze jeden rok kolejny i tak gdzieś tam próba i znowu się człowiek zastanawia, nie daj Bóg, coś się wydarzy i jeszcze po co człowiekowi na stare lata na koniec takie sytuacje. No ale czemu, jak się przez tyle lat nic nie wydarzyło, to miałoby się wydarzyć teraz, więc no myślę, że to jest ciągła praca też nad swoim ciałem, praca nad sobą, tak? Moja mama się zawsze śmieje, że to jest dzięki tej grochówce, którą od najmłodszych lat jadłam, silne, twarde kości, których nic nie łamie, nic nie rusza, więc może bądźmy w takim przekonaniu, że to dzięki temu i faktycznie cieszę się, że tak jest. Mam nadzieję, że tak zostanie do końca.
No, brakuje ci tylko chyba jednego celu do spełnienia, jeśli chodzi o koszykówkę oczywiście, bo tak, złoty medal w Mistrzostwach Polski juniorek, srebrny medal i brązowy medal w Mistrzostwach Polski seniorek masz. Brakuje tego jednego.
No tak, brakuje tego złota w tej już dorosłej koszykówce, można tak powiedzieć. I fajnie byłoby tak zakończyć karierę i bardzo liczyłam na to i wierzyłam w to i w ten zespół, który był w tym sezonie, że faktycznie tak to właśnie można byłoby zakończyć i że udałoby nam się to złoto zdobyć. Na tą chwilę ciężko jest w ogóle dywagować, co to będzie, jaki to będzie zespół, bo jeszcze nic nie wiadomo. Wiem, że z tego, co wiadomo, no to Gdynia praktycznie zostawiła cały skład taki, jak miała, więc na tą chwilę podejrzewam, że oni jako jedyni no mogą tak myśleć o tym złocie faktycznie. Pozostałe zespoły, myślę, że sezon pokaże w trakcie trwania sezonu, co to będzie i na co te zespoły stać. Tutaj w Gorzowie też jeszcze bez nazwisk, bez jakichś kontraktów, więc ciężko. No ale wierzę w to, że mimo wszystko, znając tutaj trenerów i cały zarząd klubu, że uda się stworzyć taki skład, żeby mimo wszystko o te medale walczyć, tak? Nie gdzieś tam w końcówce tabeli, tylko pomimo tego, że gdzieś tam będzie dużo tej młodzieży, ale młodzież mamy zdolną, więc wierzę, że to też nie będzie jakieś duże osłabienie, tylko w końcu gdzieś tam też będzie szansa dla nich, żeby się pokazać i zaistnieć na tych ekstraklasowych parkietach.
Tyle Katarzyna Dźwigalska. Katarzyna Dźwigalska zostaje na pewno. Z tej kadry meczowej Karolina Matkowska zostaje na pewno. Wygląda na to, że zostaje Agnieszka Kaczmarczyk, wygląda na to, że nie zostaje Wiktoria Keller, choć zdaje się, że jeszcze to nie jest nic pewnego, ale z informacji nieoficjalnych dochodzących, jeżeli miałoby być na dzisiaj, no to na dzisiaj Wiktoria Keller jest bliżej niż, dalej niż bliżej klubu. Czy przyjdzie Dominika Owczarzak, czy przyjdzie Agnieszka Szot-Hejmej, jakie zawodniczki zagraniczne przyjdą, o to, na to jeszcze musimy poczekać. A za to wraca do LKS Ajutpaj Gorzów Antoni Walicki, jeden z najbardziej utytułowanych gorzowskich lekkoatletów. Półtora roku temu przeszedł do Śląska Wrocław. Poprzedni sezon był nieudany dla brązowego medalisty Mistrzostw Europy Juniorów z 2017 roku w sztafecie 4x400, więc wrócił się odbudować.
Trochę teraz z powodu sytuacji z wirusem. We Wrocławiu z trenerem Lisowskim trenowało mi się bardzo dobrze, ale jednak z różnych powodów nie było progresu też. Trochę kontuzji, trochę trenera też nie było. Tam różne, nie mieliśmy żadnych sprzeczek, wszystko było dobrze, ale po prostu tych wyników brakowało. No i teraz przy obecnej sytuacji jednak zdecydowałem się tutaj na powrót do barw macierzystych.
Progresu nie było właściwie, to chyba nawet mały regres.
No to prawda, ale tak jak mówię, tam się zdarzały i kontuzje, i różne takie wpadki, i po prostu nie było jakby miejsca, żeby lepszy wynik zrobić.
Ciągnęła się ta sprawa jeszcze gdzieś, no bo też miałeś stracony ten ostatni sezon w ALKS-ie, tak?
Nie. To wszystko współpracowałem z firmą produkującą wkładki z Poznania, z doktorem Nowakiem, która cały tamten problem pomogła mi zlikwidować.
Jakie założenie na ten, no taki trochę inny pewnie sezon, trochę może okrojony i tak dalej, jaki cel?
Tutaj na razie cel określam sobie sam, jak dla mnie to jest zbliżenie się do rekordu życiowego, wrócenie na dawny poziom, ewentualnie poprawienie życiów. I jak najlepszy wynik.
No chęć do trenowania, chęć do osiągania wysokich wyników ciągle jest.
Jest, tutaj nic się nie zmieniło, czerpię z tego dużo radości i chcę to kontynuować jak najdłużej, dopóki będę miał możliwość.
Tyle Antoni Walicki, a po wiadomościach kolejne tematy.
Ostatnia prosta. Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Wracamy do sportu. Gorzowie, konkretnie i tenis stałowy, bo znamy już kształt zespołu Gorzowi na kolejny sezon w pierwszej lidze, a i podobnie jak między poprzednimi sezonami ten skład się praktycznie w całości zmieni, zostaje tylko lider zespołu grający trener Radosław Żabski, natomiast pozostałe trzy ogniwa do wymiany, no więc nie zobaczymy już w Gorzowie ani Wiktora Franca, ani Witolda Skubiszewskiego, ani także Kuby Kwapisia. Jak będzie wyglądał ten zespół? Kto się pojawi? Bo wracają znane twarze w Gorzowie, moje bermudy.pl. O tym właśnie grający trener Gorzowi Radosław Żabski.
Tak naprawdę po utrzymaniu się szczęśliwym przez pandemię i zakończeniu rozgrywek, no musieliśmy tutaj przebudować skład, ponieważ ta druga runda rozgrywek tego sezonu minionego już tak naprawdę nie zwiastowała w przyszłości jakichś pozytywów. No i postanowiliśmy jakby tutaj próbować jak najwięcej swoim składem albo zbliżonym do tutaj zawodników z województwa. Dlatego oczywiście zostałem ja jako grający trener, czyli Radek Żabski, jako tutaj miejscowy. Doszedł z Kostrzyna tak naprawdę z ekstraklasy Sławek Dosz z przeszłością w ekstraklasie właśnie w Kostrzynie w pierwszej lidze. Myślę, że to jest ciągle zawodnik rozwijający się, młody, 22 lata, na pewno będzie najsilniejszym raczej punktem naszego zespołu i wrócił do nas po rocznej przerwie z ZKS Łódrzonków Igor Misztal, czyli ja, Igor i Sławek Dosz, to jesteśmy trzech zawodników leworęcznych, taka ciekawostka, i myślę, że my zapewnimy dosyć stabilną pozycję w tabeli oraz dodatkowo chcieliśmy wzmocnić się jednym zawodnikiem młodym, juniorem bądź kadetem. Kuba Kwapisz, który w tym roku nas reprezentował, postanowił jakby bliżej gdzieś zmienić klub, dlatego musieliśmy kogoś nowego ściągnąć. No i padło na Alana Kulczyckiego, wychowanka Gorzowi, który w międzyczasie grał w innych klubach, w ZKS-ie Dżonku, w Grudziądzu, w Niemczech, i teraz powróci. Myślę, że to będzie dla niego fajny rok w pierwszej lidze. Wróci natomiast jedynie do ligi, nie wróci do nas indywidualnie, czyli indywidualnie dalej będzie reprezentował Białystok, będąc jeszcze kadetem i mając szansę na złoty medal Mistrzostw Polski. Natomiast mam nadzieję, że już w przyszłym roku na stałe w pełni wróci do nas już jako zawodnik pełnoprawny.
Alan Kulczycki ma zaledwie 14 lat, no ale jest to chyba duży potencjał, może nie wiem na tyle, czy na tyle duży, co jego starszy brat, ale też chyba zawodnik, który ma szansę się mocno rozwinąć.
Tak, no tutaj Alan dużo pracuje indywidualnie z tatą, który wychował Samuela i który już jest tak naprawdę, gra w europejskich ligach, teraz będzie grał w pierwszej Bundeslidze. Alan myślę, że potencjału, no tutaj nie ukrywajmy, no zobaczymy co będzie, natomiast na razie jego wyniki nie są takie same jak Samuela, natomiast cały czas jest tak naprawdę w czwórce w Polsce w swojej kategorii i nawet z rok starszymi, czyli na pewno jest to jeden, no jak można powiedzieć, jeden z trzech zawodników najlepszych w swoim roczniku i na pewno predestynujący tutaj do gry w kadrze, na Mistrzostwach Europy i tak dalej, dlatego myślę, że jeśli wybierać właśnie z zawodników, no to takich tutaj krajowych, młodych, którzy na pewno w przyszłości będą z każdym rokiem się rozwijać i no i przede wszystkim on w tym roku przyszłym no nie powinien, jakoś nie oczekujemy wielu zwycięstw. Liga będzie poszerzona, czyli z tymi słabymi zespołami powinien już jakieś punkty pierwsze robić. Natomiast bardziej myślimy już kolejne lata, a co się uda na plus w tym roku, co będzie, no to będzie na pewno na jego, dla niego duże doświadczenie i duży plus.
No właśnie, a jaka liga może być w tym sezonie?
Liga myślę, że się trochę rozwodni w tym sensie, że z powodu zakończenia szybszego rozgrywek drużyny z drugiej ligi nie miały okazji zagrać baraży, czyli połowa z nich zazwyczaj grają w barażach 8 drużyn, 4 awansują. W tym roku wejdą wszystkie tak naprawdę, pierwsze miejsca z drugich lig, czyli z automatu rozgrywki będą poszerzone do grupy północ 12 drużyn i grupa południowa 12 drużyn, czyli do tej pory było 10-10, będzie 12-12, czyli będzie o dwie drużyny więcej, 4 mecze więcej, czyli na pewno będzie ciekawiej, będzie rozszerzona liga, natomiast prawdopodobnie będzie też spadać przynajmniej 3-4 zespoły, czyli to nie będzie tak, że to będzie po staremu spadki, ale będzie więcej zespołów spadać, żeby wrócić prawdopodobnie do tego, co było. No i przez to myślę, że ten poziom się troszeczkę obniży z tego tytułu, że te drużyny drugoligowe raczej nie będą miały finansów, żeby się wzmocnić zawodnikami. Będą grały w swoich składach tych, co wygrały ligę, a to powoduje jednak, że ta liga, pierwsza liga jest jednak wyższa niż ta druga liga i mimo wszystko zwycięzca drugiej ligi swoim normalnym składem raczej będzie ten w tych dolnych częściach tabeli, czyli przede wszystkim myślę, że tutaj z tymi drużynami to na pewno będziemy musieli wygrywać, powalczyć o coś więcej i zobaczymy i na spokojnie grać.
Tyle Radosław Żabski, no więc ciekawe jak się młodziutki Alan Kulczycki zaprezentuje, no jego brat Samuel, tak jak słyszeliśmy w czołowym zespole Bundesligi już jest dawno poza zasięgiem Gorzowi, ale może to będzie taki pierwszy duży krok Alana Kulczyckiego, choć co ciekawe on już ma za sobą debiut w barwach Gorzowi w seniorskich rozgrywkach, tak, bo miał wtedy 10 lat, rozegrał jeden mecz w drugiej lidze. Takie historie w tenisie stołowym czasami się zdarzają. Teraz do trochę innego sportu przejdziemy, bo z możliwości wznowienia treningu w sali natychmiast skorzystali zawodnicy KS Dragon Gorzów. O aktualnej sytuacji i perspektywie startów w zawodach kickboxingu i taekwondo mówi trener Rafał Bagiński.
Treningi się już rozkręciły, w zasadzie rozkręcają się cały czas. Od 18 maja, tak jak było ogłoszone, mogliśmy wejść na salę. Oczywiście grupy są trochę mniejsze, tak, bo 12-osobowe, ale niemniej jednak podzieliliśmy na większą ilość grup i rzeczywiście ci zawodnicy starsi, przede wszystkim, którzy są w kadrach narodowych oraz tacy, którzy byli bardziej zaangażowani, to są w 100%. Natomiast myślę, że pozostałe grupy, kwestia miesiąca czerwca i wrócimy z powrotem do całkowitego takiego trenowania i do pełnej obsady grup. I myślę, że dalej kolejne miesiące pokażą, że jednak tutaj będziemy mogli ten jednak cykl treningowy dalej prowadzić oraz go zakończyć.
Oczywiście zawodnicy trenowali indywidualnie, nawet zawody, o których rozmawialiśmy, robiliście online, ale pytanie, czy jakieś tam zaległości jednak treningowe trzeba nadrabiać?
Tak, niestety, no to mimo wszystko, tak, że prowadziliśmy te zajęcia online i organizowaliśmy zawody, co prawda dla młodszej grupy, a starsi mieli tylko i wyłącznie treningi online, to rzeczywiście mimo wszystko, mimo tego, że trenowali, że wysyłali filmiki i tak dalej, że robią, no to po powrocie na salę widać rzeczywiście braki, dwa miesiące praktycznie przestoju takiego, to widać od razu i to wszystko dzisiaj wychodzi, więc dobrze się stało, że decyzja o Mistrzostwach Świata została przesunięta na listopad. Da to czas zawodnikom na to, żeby się przygotować, bo rzeczywiście dwa miesiące to jest duża strata, jeżeli chodzi o pracę zawodnika, o wydolność. Dlatego myślę, że to jest dobry termin. No, z racji tego, że są te mistrzostwa świata przesunięte, nie będziemy zwalniać tempa, nie generalnie wakacje całe, o ile nam oczywiście sytuacja pozwoli, to całe wakacje będziemy musieli przepracować, także już mają zapowiedziane, że nie mają wolnego, że nie mają w czasów, tylko mają ostrą pracę.
Właśnie jaka perspektywa ogólnie zawodów i w kraju?
No, zgodnie z wytycznymi, które do nas przyszły z WAKO, zawodnicy, którzy byli w kadrach w tamtym roku, z automatu są kwalifikowani do kadr narodowych w tym roku, więc tak naprawdę na dzień dzisiejszy mam w kadrze trójkę Podejków, czyli Sebastiana Podejkę, Adriana Podejkę i Nikolę Podejkę. Z tego jest jeszcze Szymon Klawiński w kadrze i Michał Kaczor, więc pięć osób, które na pewno, o ile dojdą do skutku oczywiście tym świata, to na pewno na tym mistrzostwa świata pojedzie. Co do zawodów krajowych, dalej czekamy na informacje. Były zapewnienia, że jeżeli uda się, że jeżeli obostrzenia zostaną zluzowane, to uda się przeprowadzić zawody na świeżym powietrzu, czyli powiedzmy sobie nie zamknięci w halach, tylko zawody gdzieś na jakimś stadionie. Już kiedyś raz byliśmy na takich zawodach, które były organizowane na świeżym powietrzu, to było Mistrzostwa Polski w full kontakcie w Brzezinach. I powiem szczerze, że nawet sprawnie to poszło i myślę, że w tym roku, jeżeli się uda jeszcze w czerwcu to zorganizować, to fajnie by było, tak? Fajne zawody.
A później będzie czas na nadrabianie tych mistrzostw Polski, które zostały odwołane z marca, kwietnia, tak?
Dokładnie, bo z tego co już wiemy, to na pewno będą się odbywały wszystkie na jesieni i nie chciałbym, żeby nam się skumulowały, tak? Bo istnieje takie prawdopodobieństwo, że te zawody się wszystkie gdzieś tam skumulują. Może być też taka sytuacja, że dwie różne formuły będą rywalizować w tym samym dniu, więc a najczęściej wiemy, że to nie jest w jednym miejscu, tylko są to miejscowości oddalone od siebie i to znacznie. Dlatego no, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, no to będziemy musieli podzielić ekipę na dwie części. No i wybrać te zawody, które są dla nas ważne pod kątem kwalifikacji do kadry i pod kątem wyjazdu na Mistrzostwa Świata.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki w każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Na koniec jeszcze siatkówka plażowa, bo w Gorzowie od lat w tę odmianę siatkówki zaangażowany jest Wojciech Łazowski, główny organizator Grand Prix Gorzowa w siatkówce plażowej. W tym roku chce zaprosić uczestników do gry na kolejnych nowo wybudowanych boiskach na popularnej Kukule Przyczereśniowej.
Ważne, że się dzieje na boisku, tak, i sportowo, i widzę inwestycyjnie też.
Oczywiście, dzięki pieniądzom przekazanym przez miasto mogliśmy tutaj wybudować dodatkowe 3 boiska. Jak pan widzi, panie redaktorze, bardzo ładnie to wygląda, równe piaseczek, słupki są wstawione. We wtorek pierwszy raz rozwiesiliśmy 3 siatki, przygotowaliśmy 3 boiska i na tych boiskach drużyny przychodziły i grały sparingi.
Długa ta inwestycja trwała, tak?
Troszeczkę trwało, bo zaczęliśmy w ubiegłym roku, dostaliśmy dofinansowanie z miasta, w tym roku również dostaliśmy dofinansowanie, to w takich 2 transzach będzie wypłacane, także pierwszą transzę otrzymaliśmy, następną otrzymamy 30 czerwca i będziemy dalej budować te boiska.
Były jakieś tutaj trudności z przygotowaniem tego terenu, bo tu zdaje się wcześniej było betonowe boisko, tak?
Tak, był tutaj asfalt wylany, bo to było takie boisko asfaltowe, ale postanowiliśmy tego asfaltu nie eliminować, po prostu nawierciliśmy otwory, zrobiliśmy taki drenaż, za boiskami też taki naturalny drenaż żeśmy zrobili. I na to wysypaliśmy piasek. Tego piasku jest w granicach od 45 nawet do 70 cm, ponieważ ten teren, który był, on był nierówny. A ponieważ chcieliśmy wyprostować, równiutko ładnie wszystko zrobić, wobec tego tak to się kształtuje, że piasku jest dużo.
Ile to kilo piasku?
Ja w tej chwili nie powiem, ale bardzo dużo wywrotek 20-tonowych to było.
Im się dzieje, treningi są, tak?
Tak, trenują 2 kluby, czyli KSA tak i UKSZ. Pan Jerzy Boguta trenuje KSA tak, pan Krzysiu Kocik trenuje UKSZ. I jeszcze dojdzie pan Rafał Napierała, który też ze swoim zespołem będzie tutaj treningi przeprowadzał 2 razy w tygodniu we wtorek.
Czyli robi się takie małe, letnie siatkarskie centrum treningowe.
Tak, małe siatkarskie centrum treningowe. No, ostatnio nawet we wtorek było tak, że za mało było boisk. Może 4 boiska, o 2 więcej niż w ubiegłych latach, a za mało, bo kluby grały, swoje treningi miały, ale również ludzie z miasta przyszli pograć sobie, młodzież i starsi, i zaczęło mi brakować boisk. Także gdyby było więcej, też by nie zaszkodziło.
Na pewno sympatycy siatkówki plażowej czekają na informacje, co z Grand Prix. Co na dzisiaj może pan powiedzieć?
Na dzisiaj złożyliśmy ofertę do miasta na organizację Grand Prix Gorzowa w siatkówce plażowej z nowymi terminami. Miałoby się to rozpocząć 30 czerwca i miałoby to trwać do połowy sierpnia. Jak będzie oferta rozpatrzona, nie wiem.
Ciągle na pewno się panu chce działać, to też powiedzmy.
Póki są siły, to oczywiście jeszcze mi się chce. No, boiska powstały, można już grać, można nawet grać w turnieje, ale to wszystko wymaga jeszcze takiej pielęgnacji, prawda? Trzeba upiększyć teren, czyli nasadzenia jakieś tam kwiaty, drzewka, jakieś tuje, prawda? Poza tym podmalować rzeczy takie, które wymagają konserwacji, tak? I wtedy będzie kukuła wyglądała jeszcze piękniej.
Tyle jak zawsze aktywny i zaangażowany pan Wojciech Łazowski. W ten sposób dotarliśmy do mety ostatniej, prostej, ale jeszcze jedno słowo. To jest tak w tej pracy, że przychodzi się na te same mecze, spotyka się tych samych ludzi, uścisk dłoni, wymiana opinii. I ciężko tak przyjąć do wiadomości, że tak nagle po prostu. W piątek dostaliśmy wiadomość, która po prostu zwaliła z nóg i jakby człowiek cały czas nie dowierza. odszedł od nas, nagle zginął tragicznie nasz kolega, można powiedzieć, z tego świadka medialnego, świetny fotoreporter Żużlowy, ale nie tylko, bo bywał na innych przecież wydarzeniach sportowych i też je świetnie relacjonował. Marcin Szarejko nie doczekał kolejnego sezonu, choć tego samego dnia jeszcze był na treningu, nie doczekał kolejnego sezonu swojego ukochanego Żuża. Nagła, tragiczna śmierć go zabrała w wieku 39 lat. To tyle w Ostatniej Prostej. Dziękuję, Filip Górecki. Spokojnego wieczoru.
Ostatnia Prosta. Ostatnia Prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95,6 FM.